Bracia i siostry, taki wydaje mi się ciekawy temat dotknął mnie w ostatnim czasie i nim chciałbym się razem z wami podzielić. Troszeczkę matematyki w tym wszystkim jest i tutaj też bym prosił o taką właśnie może aktywność taką umysłową, żebyśmy parę rzeczy sobie mogli uświadomić lepiej i lepiej zrozumieć. I jeszcze jedna rzecz nam będzie potrzebna. To, ile my zarabiamy, to nie chciałbym, żeby tutaj mówić głośno, ale tak, żeby każdy sobie tak przypomniał, odtworzył, ile w ciągu miesiąca zarabia, a najlepiej jakby to móc przeliczyć na dzień. Ile w ciągu dnia zarabiam? To jest bardzo proste, jeśli mam 2000 zł na przykład takiego dochodu w miesiącu, podzielę przez dni robocze 20 dni, to prosty rachunek, że zarabiam 100 zł dziennie, tak to... Prosto licząc. Ważne jest to z jednego powodu. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 13 werset. Ona mówi, ile zarabiali ludzie żyjący w czasach Pana Jezusa. Kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, tutaj możemy przeczytać, ile taki, powiedzmy, robotnik zarabiał. 20 rozdział Ewangelii Mateusza, 13 werset mówi nam, a on odrzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? To była taka przyjęta wówczas właśnie średniej wynagrodzenie za jeden dzień pracy. Tutaj znamy to podobieństwo, myślę o robotnikach winnicy, którzy przychodzili o różnych godzinach, ale tak zasadniczo umówili się z tymi, którzy pracowali od wschodu do zachodu słońca na jednego denara. Czyli jeden denar to było taki dzienny zarobek. Czyli patrząc na dni robocze w miesiącu mogli zarobić 20-22 denary. To była taka stawka miesięcznego wynagrodzenia wówczas, w czasach Pana Jezusa. Poprosiłem dlatego też, abyśmy my sobie teraz wzięli tą liczbę, tą cyfrę, którą myślę bardzo dobrze znamy i zazwyczaj chcielibyśmy, żeby ona jednak większa była niż jest, ale chciałbym już tą cyfrę, która jest tak dobrze nam znajoma, żebyśmy ją wzięli i jako podstawę takiego dalszego naszego rozważania, żebyśmy coś mogli zauważyć. To, ile my w ciągu miesiąca jesteśmy w stanie właśnie zarobić. 14 rozdział Ewangelii Marka, 14 rozdział Ewangelii Marka i od 3 do 9 wersetu jest tutaj opisana taka jedna historia, jedno zdarzenie, które miało miejsce z udziałem Pana Jezusa i chciałbym, abyśmy zwrócili właśnie dzisiaj na nie uwagę. 14 rozdział Ewangelii Marka, werset 3 do 9. A gdy on był w Betanii w domu Szymona Trędowatego i siedział przy stole, przyszła niewiasta, mająca alabastrowy słoik czystego olejku nardowego, bardzo kosztownego. Stłukła alabastrowy słoik i wylała olejek na głowę jego. A niektórzy mówili z oburzeniem między sobą, na cóż ta strata olejku? Przecież można było ten olejek sprzedać drożej niż za 300 denarów i rozdać ubogim. I szemrali przeciwko niej. Ale Jezus rzekł, zostawcie ją. Czemu jej przykrość wyrządzacie? Wszak dobry uczynek spełniła względem mnie. Albowiem ubogich zawsze macie pośród siebie. I gdy zechcecie, możecie im dobrze czynić, mnie zaś nie zawsze mieć będziecie. Ona to, co mogła, to uczyniła. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła. Powiedział Pan Jezus, wykorzystując ten moment, ten fragment, to zdarzenie, które zaszło w domu Szymona, wykorzystując też na bardzo głęboką przekazanie bardzo, bardzo głębokiej nauki, której nawet wówczas nie do końca ci słuchacze, słuchający go rozumieli i przyjmowali. Co to znaczy na namaszczenie? Co to znaczy, że ona mnie przygotowała na mój pogrzeb? Co to za niewiasta, o której cały świat opowiada, bracia i siostry? Ja nie wiem, ile jest takich niewiast na świecie. Na pewno bardzo niewiele, o których cały świat by opowiadał, o których by było tak rozgłaszane. Jak od 2000 lat się to dzieje, w każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca, kiedykolwiek otwiera człowiek Biblię, to z pewnością musi natknąć się i my nieraz natknęliśmy się na to miejsce o tej właśnie niewieście, o której za dużo powiedzieć nie można. Ale Pan Jezus powiedział, na jej pamiątkę będzie opowiadane o tym, co ona uczyniła. Po całym świecie, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana Ewangelia, będzie opowiadane o tej kobiecie, będzie opowiadane o tej niewieście, która wydaje się, że nie zrobiła nic wyjątkowego, która wydaje się, że nie zrobiła nic specjalnego, która nie przyprowadziła tysięcy ludzi do Jezusa, a sama przyszła z uniżeniem, sama przyszła skruszona i sama zrobiła, taki okazała gest miłości. Wspaniały i niesamowity. Przyniosła coś niedużego. Przyniosła słoiczek, w którym znajdował się olejek, w którym znajdował się pachnący olejek. Ten olejek był niesamowicie drogi. Bracia i siostry, ten olejek był niesamowicie drogi. Pamiętacie, przed momentem jeszcze liczyliśmy, ile możemy zarobić w ciągu dnia, ile w czasach Pana Jezusa zarabiano w ciągu dnia. I te 300 denarów to jest 300 dni pracy. Bracia i siostry, 300 dni naszej pracy to jest 13,5 miesiąca. To teraz zobaczmy. To, co my miesięcznie zarabiamy, pomnóżmy razy 13,5 miesiąca. I to jest wartość tego, co ona przyniosła i wylała na głowę Pana Jezusa. 13,5 miesiąca pracy. Wyobrażamy sobie, jeśli ktoś zarabia 1500 zł, to jest 20 tysięcy. A jeśli zarabia 2000 zł miesięcznie, to 13,5 miesiąca da kwotę 27 tysięcy zł. A jeśli zarabiamy 3000 zł miesięcznie, to ta wartość wynosi 40,5 tysiąca złotych. Czy my bylibyśmy gotowi w taki sposób coś powierzyć, taką wartość, w taki sposób, jaki uczyniła to ta kobieta, w jaki sposób uczyniła ta niewiasta? Tak zacząłem sobie myśleć i analizować, jak ogromną to stanowiło wartość, jak zwróciło. Wcale się nie dziwię tym właśnie, którzy byli tam zgromadzeni, niektórzy, którzy stwierdzili z oburzeniem, na cóż ta strata? Przecież można było to drożej niż 300 denarów sprzedać. Tu nie jest nawet powiedziane, że to było 300, ale można było to sprzedać za więcej niż za 300 denarów. Zobaczcie, ilu biednych można by było nakarmić, ilu biednych można by zaspokoić, ilu biednych i potrzebujących można by ubrać. Może można by zbudować jakiś dom, jakiś ośrodek, cokolwiek zrobić, tyle pieniędzy. I mówią, na cóż ta strata? Bracia i siostry, takie głosy odzywają się i nie tylko kiedyś, ale też i myślę, że dzisiaj. Myślę, może nieraz sami złapaliśmy się, myśląc, patrząc, że ktoś coś daje do domu Bożego, ktoś coś przekazuje do Bożą służbę i wydaje się, dlaczego tak dużo, na cóż ta strata, można tyle rzeczy innych zrobić z tymi środkami, z tymi pieniędzmi, czy z tą rzeczą. Czy pomyślmy i zastanówmy się, czy nie dzieje się też tak dzisiaj. Ta kobieta, ta niewiasta, ona nie dostała. Nie czytamy tu, żeby ona jakąkolwiek jakąkolwiek doznała pochwałę, czy w jakikolwiek sposób zostało docenione to, co ona zrobiła. Tu nie czytamy, żeby ktoś ją z tego powodu wyróżnił, ale to, co ona spotkała, to takie oburzenie wręcz. Niektórzy z oburzeniem mówili. Oburzyli się ludzie na taki gest. Jak można tak lekkomyślnie postąpić? Jak można na taką stratę się właśnie zdecydować? Co ty robisz, niewiasto? Czy ty się zastanowiłaś nad tym, co ty robisz? Takie myślenie było wówczas w domu tych, którzy byli w tym czasie zgromadzeni. No cóż, taka strata. Przecież tak można było. Żadnej pochwały. Żadnej pochwały. Jak musiało być przykro. Myślę sobie, jak musiało być jej przykro, kiedy doszło do jej głosu, w jej obecności. Takie właśnie rozmowy, takie dyskusje i takie stwierdzenia. Kiedy przychodzi z takim pragnącym sercem dać Panu Jezusowi coś, co mam najlepszego, coś, co mam najdroższego, coś, co mam najcenniejszego. Przychodzę i daję to Jemu. Może nawet nie, przekonany jestem, że nie było to myśleniem, aby zwrócić uwagę na siebie właśnie innych i powiedzieć, o, jaka wspaniała kobieta, jaka wspaniała niewiasta, jak ona poświęciła i tak dalej. Po prostu przyszła do Jezusa. Po prostu przyszła i Jego namaściła. Wylała olejek na Jego głowę. Wydawałoby się tak niewiele. Ale Pan Jezus wziął ją w obronę. Wziął ją, widzimy, w obronę. Pan Jezus podjął ten temat oczywiście. Oni szemrali przeciwko niej. Piąty werset jest taki, też no, mocno mówi właśnie, co tam się działo, jakie tam było poruszenie. Najpierw oburzenie, później szemranie. Szemrali wobec niej, szemrali przeciwko niej. I Jezus mówi, zostawcie ją, czemu jej przykrość wyrządzacie. Zobaczmy tego, który się ujmuje za tymi, którzy go miłują. Mówi, zostawcie ją. To popatrzmy, do jakiego stopnia doszło. Co tam się wydarzyło w tym domu tak naprawdę? Jakie to powstało wzburzenie? Co w tych sercach było ludzi? którzy zaczęli na nią nastawać, że Pan Jezus musiał ją wziąć w obronę wobec wszystkich i mówi, zostawcie ją i dlaczego jej przykrość wyrządzacie? Dlaczego wy jej robicie przykrość? Ona dobry uczynek względem mnie zrobiła. Ubogich zawsze macie. Możecie ich każdego dnia. Możecie jej rozdawać i lewica niech nie wie, co czyni prawica i róbcie jej na jałmużnę, dawajcie jak najwięcej. I niech nikt o tym nawet nie wie. Ale nie krytykujcie. Ale nie bądźcie takimi przykrymi dla niej. Przecież ona przyszła i zrobiła coś więcej. Może nie była nawet świadoma tego, co ona zrobiła. Tego, co powiedział Pan Jezus. Uprzedziła namaszczenie ciała mego na pogrzeb. Uprzedziła. To nie tylko chodziło o olejek, to nie tylko chodziło o jakąś wartość, która została, tak wydawałoby się, od tak, lekko. Było, minęło, chwila i nie ma. Taka wartość, 300 denarów, 300 dni pracy, 300 dni czyjejś pracy. Taka wartość. Pan Jezus, ja dziękuję, wiecie, ja dziękuję Bogu, że, to mówi Biblia, że Bóg nie jest jak człowiek. To jest jedna z najwspanialszych prawd Bożego Słowa. Że Bóg nie jest tak jak człowiek. Kiedy króla Dawida zapytano się, kiedy on dokonał czegoś nieprawidłowego przed Bogiem, jaką karę wolał, aby go spotkała, czy z ręki ludzi, czy z ręki Boga, o dziwo dla nas. Mówi, ja wolę, żeby mnie Bóg sądził. Ja wolę wpaść w ręce Boga niż w ręce ludzi. To powinno dać do myślenia, jaki jest tak naprawdę człowiek. I Boże Słowo mówi, Bóg nie jest jak człowiek. Dzisiaj słyszeliśmy, że Boże myśli to nie są myśli ludzkie. My tak płytko myślimy. My często tak spłycamy po prostu. Tak bardzo krótkowzroczni jesteśmy w swoim spojrzeniu, w swoim myśleniu, rozumowaniu, pojmowaniu, że czasem jest to bolesne. Czasem jest to przykre. Tak jak widzimy tutaj. Pan Jezus wziął ją w swoją obronę. I wspaniałą właśnie pokazał. Przedstawiła ta historia wspaniałą naukę. I on tego jej nie żałował. Pan Jezus tego jej nie żałował. Tego, co ona zrobiła. Dała to, co miała najcenniejszego. Dała to, co miała najcenniejszego. Wcale nie nauczał. Trzeba było zrobić tak, trzeba było zrobić tak. Przyjął. Przyjął. Ona zrobiła dobry uczynek. Tak powiedział Pan Jezus. A teraz druga osoba. I teraz drugą postać chciałbym, abyśmy spojrzeli, którą również myślę, że znamy dość dobrze. 12 rozdział Ewangelii Marka. 12 rozdział otwórzmy. 41 do 44 wersetu. Tutaj będą zupełnie inne wartości. Tutaj też są pieniądze. Tutaj też się pojawiają pieniądze, bracia i siostry. Ale już zupełnie zauważymy inny kontekst, zupełnie inna wartość. To jak dwa bieguny teraz. To zupełnie do siebie nieporównywalne. Ale zobaczmy, co zrobił Pan Jezus w 41 wersecie. Co robił, jak żył, jak usługiwał, jak pracował, jak przyglądał się. To jest, myślę, bardzo ważne, co jest tutaj na początku napisane. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Pan Jezus, widzimy, nie jest teraz jakoś tak specjalnie, powiedzielibyśmy, aktywny, jakoś zaangażowany specjalnie, ale po prostu usiadł. Po prostu sobie usiadł naprzeciwko skarbnicy i przygląda się. I analizuje. I widzi ludzi, którzy przychodzą i którzy tam łożą. I widzi ludzi, którzy przychodzą i którzy wrzucają rozmaite sumy, którzy wrzucają rozmaite pieniądze, rozmaite sumy. I widział wielu bogaczy. Widział Pan Jezus wielu bogatych, którzy przychodzili i którzy dużo wrzucali. Może w jakiś sposób to celebrowali. Może to trwało, żeby do jakiegoś, tak sobie to wyobrażam, jeśli jest jakaś skarbona, jakiś otwór, no to dużo wrzucić, to trzeba trochę tam postać i to widać, że wrzuca się dużo. Jak się dużo przynosi, to też trochę to trwa. Łatwo jest to zaobserwować. Kto wrzuca dużo, kto wrzuca mało. Pan Jezus stał i obserwował. Pan Jezus stał i analizował. I Boże Słowo mówi, że przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. Przyszła też uboga wdowa, która nie stała tam z pewnością zbyt długo, która nie miała wypchanych kieszeni, jakiejś sakwy i po prostu wrzuciła dwa drobne pieniążki. Boże Słowo mówi, tyle, co jeden grosz. Tyle wrzuciła. Ten jeden grosz z tymi 300 denarami, tą wartością tego olejku, nie da się nijak porównać. Nie da się to nijak ze sobą porównać. Ale nie jest to właśnie, nie da się porównać według naszej ludzkiej miary. Według naszej ludzkiej miary się nie da porównać. Ale według miary Boga Wszechmogącego, według miary tego, który patrzył i który oceniał i który analizował. Zobaczmy. Przywoławszy uczniów swoich, rzekł im. Pan Jezus zwołuje uczniów, zaraz na gorąco, analizują tą sytuację, która ma miejsce. Przywołuje uczniów i mówi coś więcej o tej właśnie niewieście, mówi coś więcej o tej kobiecie. Coś, czego być może oni nie wiedzieli, ale Pan Jezus przecież zna każdego. Przecież Pan Jezus wie o wszystkich. Przecież On zna, zobaczmy, jak dobrze zorientowany był Pan Jezus w jej sytuacji materialnej, w sytuacji jej życia. I zobaczmy, co mówi. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Zupełnie nie trzyma się to, nie ma to żadnej logiki w tym rozumieniu ludzkim. Jak może wrzucić te dwie drobne monety, jak one mogą znaczyć więcej niż to wszystko, co jest tam wrzucone? Jak to może być więcej? Nikt nie potrafi tego po ludzku wytłumaczyć. A Pan Jezus mówi, a ona wrzuciła więcej. On widzi, że to jest wdowa, wie, że to jest uboga wdowa i wie, że wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Pan Jezus tak dokładnie wiedział, kto wrzuca, ile sobie zostawia. Tak dokładnie wiedział i tak mocno to podkreślił. Ja myślę, że to powinno dać nam trochę do myślenia. Że to powinno nam dać trochę do myślenia. Na co tak naprawdę patrzy Bóg? Na co tak naprawdę patrzy Bóg? Czy patrzy na tą kwotę? Czy patrzy na tą sumę? Czy możemy Boga zadowolić jakąś kupką banknotów, pieniędzy, monet? Czy Bóg na to patrzy? Czy patrzy na coś innego? Nie potępiał Pan Jezus, nie mówił, że oni źle uczynili, że wrzucali, ale podkreślił i wyróżnił właśnie tą jedną ofiarę w taki szczególny sposób. Powiedział, że ona wrzuciła najwięcej, bo dała wszystko, co miała. Bo ona dała wszystko, co miała. Ja myślę, że jest taka Boża właśnie miara i takie Boże kryterium, że Bóg patrzy tak naprawdę, kiedy my coś chcemy Bogu ofiarować, kiedy coś chcemy Bogu dać, to Bóg z jednej strony patrzy, ile tego dajemy, ale z drugiej patrzy, ile my sobie tak naprawdę zostawiamy. Ile my sobie z tego wszystkiego tak naprawdę zostawiamy. Boże Słowo mówi tak wyraźnie, myślę, że doskonale znamy ten werset, że nic nie mamy, czego byśmy od Boga nie otrzymali. List do Koryntian. Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko, co mamy. I tak jest Bożym darem. Gdyby nie Bóg i Jego łaska, nie mielibyśmy nic. Gdyby nie Bóg i Jego łaska, nic byśmy nie mieli. Nie mielibyśmy z czego dawać, nie mielibyśmy z czego żyć. Być może siedzielibyśmy sami i wyciągali ręce, prosząc innych o pomoc. Być może by tak było. Gdyby nie Bóg, nie Jego łaska. I na co patrzy Bóg? Ile my z tego, co mamy, zatrzymujemy dla siebie? Ile my z tego, co mamy, zatrzymujemy dla siebie? A na ile jesteśmy właśnie otwarci, ofiarni na Boże dzieło? Ofiarni i gotowi do poświęcenia czegoś dla Pana Jezusa? Ja już taki przykład, jeszcze mi jeden przyszedł, takiego poświęcenia, żeby to jeszcze bardziej uzmysłowić sobie i nam. Izaak, syn Abrahama, którego również Bóg zażądał, o tym ostatnio słyszeliśmy, którego Bóg oczekiwał. Mówi, daj mi to, co masz najcenniejszego. Daj mi to, co masz najcenniejszego. Tego oczekiwanego syna. Chciałem zobaczyć. Chciałem sprawdzić twoje serce. To później dopiero się okazało po fakcie. Ale Pan Bóg tak naprawdę chciał zbadać i zobaczyć, jaki jest Abraham. Czy on jest gotów? Czy naprawdę tak całym swoim sercem jest gotów, aby Bogu służyć? Aby dla Niego żyć i w tych różnych i trudnych, i niezrozumiałych okolicznościach życia dalej będzie chciał Bogu służyć? Czy jego serce, gdzie ono jest bardziej przywiązane? Gdzie ono jest bardziej ulokowane? Przeszedł wspaniałą próbę, wspaniałą, błogosławioną próbę. Co możemy dać Panu? Tak się też nad tym zastanowiłem i kończąc takich kilka jeszcze myśli, tak sobie zastanawiam się, co ja mogę dać Panu? Czego Bóg ode mnie oczekuje? Jak mogę ofiarować? Co mogę ofiarować w taki sposób, żeby było to taką radością dla mojego Pana, żebym nie został tak oceniony właśnie, że daję to, z czego mi zbywa. Że tak naprawdę nie odczuwam, że coś daję, bo po prostu mi z tego zbywa. To mogę wrzucić, to mogę poświęcić. Ja chciałem, bracia i siostry, żebyśmy spojrzeli trochę szerzej, nie tylko na ten aspekt finansowy, nie tylko na pieniądze, ale na ogół naszego życia, na całokształt naszego życia, tego, co my możemy właśnie zrobić dla naszego Pana, tego, co my możemy poświęcić dla naszego Pana. Możemy naprawdę, uważam, bardzo wiele. Nasze zdolności, nasze umiejętności, nasze talenty. Nie zrobiły one się skądś tak przecież. Znowu zostaliśmy przez Boga co? Obdarowani. Zostaliśmy w jakiś sposób obdarowani, czymś wyróżnieni. Czy posiadamy coś, co nas wyróżnia, coś, czym możemy, czymś, co powinniśmy właśnie usługiwać dla innych, dla Pana Jezusa. Ale dla Pana Jezusa usługujemy kiedy? Kiedy usługujemy sobie nawzajem. Tak Pan Jezus mówi i tak uczy nas Boże Słowo. Co najmniejszemu uczynicie, temu im, to i mnież się uczynili. Czego nie uczyniliście, tego dla mnie nie uczyniliście. Znamy doskonale tą naukę Bożego Słowa. Tak właśnie przejawia się nasza miłość i nasza ofiarność właśnie względem Pana Jezusa, tutaj żyjąc pośród ludzi. Nasz czas, bracia i siostry, który zawsze nam go brakuje, zawsze narzekamy, że jest go tak niewiele. Wspaniała rzecz, którą możemy ofiarowywać naszemu Panu, aby właśnie Jemu służyć, aby w czasie, którego mamy niewiele, ale jakoś Jego spożytkować, aby coś zrobić pożytecznego. Tak jak Pan Jezus powiedział, ona dobry uczynek zrobiła. W tym czasie, którego mamy niewiele, ale możemy jeszcze z niego uszczknąć i dać go, przeznaczyć go na dzieło Boże. Coś wspaniałego. Nasze zdrowie, nasze siły właśnie. To wszystko. My możemy włożyć i złożyć u stóp naszego Pana. Złożyć u stóp naszego Pana. I oczywiście finanse również. O nich była dzisiaj mowa. O nich dzisiaj czytaliśmy te fragmenty. One również po coś są. Również czemuś służą. Czy ja jestem gotowy? Gdzie ja jestem? Tak sobie zadałem pytanie, gdzie ja jestem z moją taką właśnie ofiarnością względem Boga? Ja myślę, że i ta wdowa, i ta niewiasta, myślę, że nie jednego z nas wyprzedziła już daleko. Zostaliśmy daleko w tyle. Myślę, że nie jednego z nas, można powiedzieć inaczej, zawstydziła ta uboga wdowa, czy ta niewiasta. Bracia i siostry, chciałem, abyśmy właśnie pomyśleli, co dałem mojemu Panu, co mogę Jemu dać, co wrzucam do tej skrzynki. Chciałbym zakończyć z drugim fragmentem z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z rozdziału 9, od wersetu 5 do 8. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 9 rozdział, werset 5 do 8. To jest słowo, które mówi o tym, kogo Bóg miłuje, o tym, w jaki sposób Pan Bóg patrzy. I może nieczęsto sięgamy do tych miejsc, może nieczęsto patrzymy na to pod takim kątem jak dzisiaj. Starałem się nam to przedstawić, ale spójrzmy właśnie na ten fragment, właśnie pod tym kątem, właśnie ofiarności, właśnie pod kątem dawania na Bożą sprawę, na Bożą rzecz, angażowania się w Boże dzieło. Drugi list do Koryntian, 9 rozdział od wersetu 5. Dlatego uznałem za rzecz konieczną, żeby wezwać braci, by przed nami poszli do was i zawczasu przygotowali poprzednio zapowiedziany dar, tak, aby on był wyrazem hojności, a nie skąpstwa. Tutaj była zbiórka na potrzebujących właśnie przeprowadzana. Apostoł Paweł gdzie był, tam przeprowadzał, zbierał te pieniądze, przewoził te środki i tak właśnie jednych, drugich zachęcał do tego, aby dawali. Także widzimy, coś odkładali, zbierali i aby ten dar był wyrazem hojności. On to podkreślał. Jak coś macie dać, to nie dajcie tak, żebym się wstydził tego później. To, żeby to był wyraz hojności, a nie skąpstwa. A powiadam, i tutaj ważne słowa, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. Nieraz myślimy właśnie, kogo miłuje Bóg. Nieczęsto w Biblii jest napisane w taki właśnie prosty sposób, bardzo otwarty, że Bóg miłuje jaką postawę, jaką właśnie kogo. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. Tak bardzo jednoznacznie i wyraźnie. Chciałem to słowo podkreślić. Ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jak napisano, szczodrze rozdaje, udziela ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Bracia i siostry, tyle, co chciałem dzisiaj właśnie wam usłużyć, tyle co chciałem się podzielić z Bożego Słowa. Naukę, którą sam też właśnie mocno kieruję do siebie i uświadamiam sobie właśnie jeszcze też i wiele braków właśnie, wiele i moich braków. Jeśli komukolwiek z was będzie to pomocą i wskazówką, to dziękować Panu Bogu, że że tak jest, a chciałbym, żeby właśnie było dla nas zachętą. Żeby to było dla nas zachętą, żeby te słowa były dla nas takim wyznacznikiem tego, w jaki sposób właśnie patrzy Pan Bóg na nas, w jaki sposób patrzy na naszą ofiarność, w jaki sposób Pan Bóg patrzy na naszą hojność, w jaki sposób gospodarujemy, dysponujemy talentami, które posiadamy, tym, co Pan Bóg w nas włożył, tym, co w nas złożył. Pan Bóg, jak widzimy, jednak patrzy na te rzeczy. Jednak Pan Jezus poświęcił ten czas, żeby usiąść, żeby patrzeć, żeby analizować i żeby uczyć. Myślę, że dobrze byłoby wziąć sobie tą naukę do swojego serca i szczerze, otwarcie, z radością, z weselem służyć Panu Bogu, z ochotą właśnie, tak jak Panu Bogu się to podoba, tak jak On właśnie miłuje. Niech nas tym wszystkim Pan Bóg błogosławi, niech nas w tym wszystkim Pan Bóg prowadzi. Poproszę o podanie pieśni, a po pieśni poproszę jeszcze o usługę na zakończenie brata Michała.